tego czwartego interpelacje i zapytania. Od ostatniej sesji, od czasu ostatniej sesji radni złożyli następujące interpelacje. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk złożył 4 interpelacje. Pierwsza w sprawie obsługi komunikacyjnej Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Druga w sprawie szczegółów realizacji porozumienia zawartego 9 lipca 2009 roku pomiędzy UAM a miastem Poznań w kontekście odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje w tej sprawie. Trzecia w sprawie zakupów rzeczowych dokonywanych przez zakłady budżetowe miasta Poznania w grudniu 2013 roku. I wreszcie czwarta w sprawie zapisu umowy z operatorem stadionu miejskiego oraz zasad rozliczania tzw. mediów na stadionie miejskim w Poznaniu. Pan radny Krzysztof Grzybowski złożył 2 interpelacje w sprawie przebiegu i zakończenia likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych i w sprawie sposobu korzystania przez prezydenta miasta Poznania z uprawnień powierzonych przez Radę Miasta Poznania do ustalania niektórych cen i opłat w zakresie działania jednostek budżetowych, ogród zoologiczny, palmiarnia poznańska, usługi komunalne i zarząd transportu miejskiego, a także komunalnej spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. I pani Beata Urbańska złożyła 2 zapytania dotyczące realizacji uchwały Rady Miasta Poznania w kategorii gospodarka komunalna oraz zapytanie dotyczące możliwości odliczenia VAT przez jednostkę budżetową ogród zoologiczny. W dniu dzisiejszym natomiast zostały złożone następujące interpelacje. Pani Beata Urbańska, przepraszam, zapytanie dotyczące realizacji uchwały Rady Miasta Poznania, to jest to, o czym mówiłam, przepraszam. Także zapytanie pani Beaty Urbańskiej dotyczące aktualnie obowiązujących uchwał w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Poznania uprawnienia do określenia sposobu ustalenia niektórych cen i opłat. Pani radnej Lidii Dudziak, tu jest szereg interpelacji. Pierwsza dotycząca tablicy pamiątkowej świętej pamięci Wojciecha Cieślewicza. W sprawie kolejna wysokości czynszów PTBS mieszkanie dla seniorów. W sprawie kolejna prawidłowości naliczania zużycia mediów. W sprawie kolejna danych osobowych wymaganych przy wydaniu karty PEKA. W sprawie rozliczenia opłaty za śmieci, w sprawie odcięcia mediów w kamienicy przy ulicy Albańskiej 8 przez właściciela. Pan radny Adam Pawlik złożył interpelację bez nazwy, bez tytułu, ale w związku z toczącą się szeroką dyskusją na temat przebudowy Ronda Rataje oraz wiaduktów trasy katowickiej. Prośba o udostępnienie opracowania, analiza wielokryterialna wariantów przebudowy Ronda Rataje, ale to nie wiem, czy to jest interpelacja, czy to jest po prostu prośba o przekazanie materiału. Natomiast pan radny Michał Tomczak tutaj złożył interpelację w sprawie szczepienia przeciw HPV. I pan radny Michał Tomczak. Kolejna interpelacja w sprawie modernizacji ulicy Bolesława Krzywoustego i kolejna interpelacja w sprawie ulicy Darzyńskiej i utrudnień w ruchu na tej ulicy. I to są wszystkie interpelacje i zapytania pisemne, które zostały złożone przez państwa radnych. Kto z państwa radnych będzie chciał wygłosić swoją interpelację? Może najpierw do interpelacji. Kto się zgłasza? Pani radna Lidia Dudziak zgłosiła się do interpelacji i kolejni radni już, dziękuję, jak rozumiem, do zapytań, aczkolwiek nie, to jeszcze ustalimy. Na razie pani radna Dudziak.
Nie będę mówiła o wszystkich, proszę się nie obawiać, ja tylko jedną krótką, tylko dlatego, że ona jest po prostu dosyć czasowo tutaj nas goniąca, mianowicie chodzi mi o tablicę pamiątkową poświęconą świętej pamięci Wojciechowi Cieślewiczowi. W lutym będziemy po raz kolejny obchodzić pamięć tej tragicznej śmierci, ofiary stanu wojennego. I proszę państwa, na moście teatralnym znajduje się tablica poświęcona Wojtkowi i pod tą tablicą znajduje się niestety bardzo brzydka, nieestetyczna taka donica, w której no wygląda to okropnie, zwłaszcza w kontekście tego, że został wyremontowany w tej chwili most teatralny. I chciałam zapytać po prostu, Kto odpowiada za utrzymanie porządku pod tą tablicą? Czy to jest w gestii miasta? Jeżeli to jest w gestii miasta, no to czy można prosić, żeby ustawić tam jakąś ładniejszą tą donicę, bo no, za chwilę będzie rocznica śmierci i to wygląda tam fatalnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz czy pan radny Krzysztof Grzybowski do interpelacji, czy do interpelacji, bo pan Mariusz Wiśniewski do zapytania. To pan radny Krzysztof Grzybowski, bardzo proszę.
Dziękuję. O pierwszej interpelacji zdążyłem już powiedzieć, więc zrezygnuję z jej odczytania. Jeżeli chodzi o moją drugą interpelację związaną w sprawie sposobu korzystania przez prezydenta z uprawnień powierzonych przez Radę Miasta Poznania, tu okazało się później, stwierdziłem, że tożsamą co do treści interpelacja, zapytanie złożyła koleżanka radna Beata Urbańska. Natomiast moja interpelacja różni się w końcowej części i tylko tutaj tą ostatnią część pozwolę sobie odczytać. Mianowicie zapytuję pana prezydenta, czy jeżeli chodzi o uchwałę z 4 listopada 2008 roku, której i później znowelizowaną 25 sierpnia 2009 i 6 grudnia 2011, gdy Rada Miasta scedowała na pana prezydenta uprawnienie do ustalenie których cen i opłat. Tam były wymienione 4 jednostki budżetowe, ale także spółka Zakład Zagospodarowywania Odpadów. I zapytuję, czy po wejściu w życie od lipca 2013 roku nowych uregulowań ustawowych dotyczących gospodarki odpadami i w związku z przystąpieniem przez miasto Poznań do Związku Międzygminnego GOAP, czy nie zachodzi sytuacja, że wygasły niektóre uprawnienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów wynikające z tych uchwał Rady Miasta i czy nie zachodzi potrzeba nowelizacji tych uchwał, dostosowania ich do obowiązującego stanu prawnego. Po prostu zapytuję, czy pochylono się, czy była jakaś analiza, czy w związku z, no, z istotną zmianą stanu prawnego w zakresie gospodarki odpadami, czy wszystko, co jest zapisane w tych uchwałach, te nasze uprawnienia scedowane, czy one są dalej aktualne i nie trzeba tego zaktualizować. Oczywiście odpowiedź, jest to zagadnienie szczegółowe, na pewno jest potrzebna konsultacja z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej, którzy się tym zajmują, dlatego oczywiście odpowiedź poproszę na piśmie, teraz nie wymagam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i to były wszystkie interpelacje. W tej chwili przechodzimy do zapytań. Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. 6 krótkich zapytań, jednozdaniowych, na które odpowiedź poproszę na piśmie, na szczęście. Pierwsze zapytanie jest moje wspólnej kolegi Marka Stenalskiego, kierowane głównie do pana prezydenta Kruszyńskiego. Chcielibyśmy zapytać i uzyskać informację, kiedy będzie przywrócona linia autobusowa A łącząca Nowe Miasto Rataje z Grunwaldem. Drugie pytanie, chciałbym zapytać, to już z moje pytania, kiedy, czy miasto będzie się starać, bądź czy się starało o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Jeśli tak, to prosiłbym o bliższe informacje. Jeśli nie, to dlaczego tutaj miasto nie wybrało tej formuły działań. Trzecie zapytanie. Niedawno Ministerstwo Sportu ogłosiło program budowy hal tenisowych. Coś na wzór Orlika, tylko oczywiście trochę w innej formule. Pytanie, czy miasto zamierza skorzystać z tego programu i też na przykład postarać się o budowę takich hal do tenisa ziemnego, na przykład w ośrodku przewodnym Rataje. Czwarte zapytanie dotyczy już zgłaszanej przeze mnie kwestii, ale niestety tu nie ma satysfakcjonującej kwestii, ale liczę tutaj na skuteczne jednak zadziałanie służb miejskich. Chodzi o to, żeby umożliwić bardziej przyjazne wsiadanie, wysiadanie mieszkańcom osiedla Strzeleckiego z przystanku, który jest położony na ulicy Głuszyna. W tej chwili wchodzą i schodzą do autobusu z poziomu jezdni. Przydałaby się przynajmniej, tak jak proponują w okresie tymczasowym, przynajmniej płyta betonowa, czy płyty betonowe, aczkolwiek no, wiadomo, że profesjonalnie ten przystanek powinien być wykonany z porządnej platformy przystankowej, ale na pewno to pierwsze rozwiązanie na jakiś czas byłoby potrzebne. Przedostatnie moje pytanie dotyczy z kolei przystanku autobusowego przy ulicy Flandzkiej. Konkretnie jest to przystanek osiedle Lecha 1. Niedawno zostało dane do użytku osiedle przy Flandzkiej 20. Nie wiem, czy deweloper miał obowiązek, czy też nie miał poprowadzić chodnik do tamtejszego przystanku autobusowego. On się w pewnym momencie urywa i mieszkańcy idą właściwie poboczem. I tutaj też zgłaszam ten fakt i prośbę o informację, kiedy ten temat może być naprawiony, uzupełniony, ten chodnik w tym odcinku. No i także przydałaby się wiata przystankowa, której tam w ogóle nie ma, która by chroniła mieszkańców przed wiatrem, przed deszczem. I ostatnie zapytanie dotyczy prac nad planem miejscowym dla osiedla Orobiałego. Prośba o informację, kiedy oczywiście ten plan mógł być gotowy i przysłany jako projekt orientacyjnie do Biura Rady Miasta Poznania, ale także jakie są plany dla miejskiej działki, która, na której pierwotnie było przewidziane budownictwo komunalne. Jakie są dalsze tutaj propozycje miasta po tych konsultacjach, które miały miejsce z mieszkańcami, też opinii negatywnej w tym zakresie Rady Osiedla, tamtejszej Rady Osiedla. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pan przewodniczący Michał, przepraszam, pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo panie prezydencie. Kilka pytań. Pierwsza dotyczy, miasto wycofało się z finansowania szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, tak trochę cichaczem. I mam pytanie, czy to w związku z jakimiś oszczędnościami finansowymi, czy po prostu ten program już merytorycznie się wyczerpał i został zakończony. Pytanie drugie dotyczące mobilnego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Bardzo ciekawa inicjatywa, super zrobione. Natomiast mam pewne wątpliwości co do nazwy tego muzeum, które jest łudząco podobne do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które mamy na starym rynku. Nie byłoby w tym nic złego, tylko fundacja prowadząca to mobilne centrum, mobilne muzeum zbiera również pieniądze. W związku z czym tu może być pewne, ludzie chcący wesprzeć to muzeum mogą mieć pewne uzasadnione podejrzenie, że jest to Muzeum Powstania Wielkopolskiego stacjonarne. I teraz pytanie, czy miasto ma jakieś możliwości wpływania na to, jak takie instytucje się nazywają, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś na przykład w Warszawie mógł zrobić mobilne Muzeum Powstania Warszawskiego i zbierać pieniądze na to muzeum, no to byłoby to coś dziwnego. Natomiast oczywiście to mobilne muzeum jest fajnie zrobione, bardzo ciekawa ekspozycja, natomiast tutaj pewnie trzeba by dopracować jakieś szczegóły. Trzecie pytanie dotyczące Centrum Zarządzania Kryzysowego i SMS-ów, które to centrum wysyła w razie jakiegoś zagrożenia przy rejestracji. SMS-y, które otrzymują osoby rejestrujące się, posiadają liczne błędy ortograficzne. Na przykład osiedle Święty Łazarz jest napisane przez szy na końcu. Mamy również osiedle Strzepankowo w Poznaniu. Podejrzewam, że gdyby przejrzeć wszystkie te, to byłoby tych błędów dużo więcej, także prosiłbym o sprawdzenie i zweryfikowanie tego. Kolejne pytanie dotyczy, niedawno zauważyłem, że tramwaj nocny N21 zmienił swoją nazwę na tramwaj 201. Nie, no zdziwiłem się po prostu, dlatego pytanie, po co taka zmiana, czy jakie są przesłanki ku temu, żeby tramwaj, który tyle lat jeździł jako N21, zmienić nagle na 201. Kolejne pytanie dotyczy sponsorowania prognozy pogody w Telewizji Polskiej, oddział Poznań, przed teleskopem i po teleskopie, zdaje się, jest prognoza pogody i miasto know-how Poznań jest sponsorem tej prognozy pogody. Pytanie, ile to kosztuje? Czy to jest, czy biuro promocji za to płaci i w ogóle jaki jest sens sponsorowania pogody dla Wielkopolski przez miasto Poznań? Kolejne pytanie, już przedostatnie, dotyczące stacji rowerów miejskich i tej poprawki, która ma zwiększyć liczbę tych stacji w 2014 roku. Pytanie, kto tą poprawkę będzie realizował, czy to ZDM, czy jakaś inna jednostka? I ostatnie pytanie, takie natury ogólnej, co z planem budowy pola golfowego w Poznaniu? Czy to jest w najbliższym czasie przewidywane jakieś postępy prac, czy ten temat odpuszczamy? Tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Dwie kartki pytań już dałem i oczekuję odpowiedzi na piśmie, natomiast jedno takie mam pytanie, no bo dlaczego miasto nie może pomóc mieszkańcom socjalu, których tam ładujemy, wiedząc, że utrzymują się tylko z zasiłków i nawet na co mogą, to płacą, ale ostatnio mam taki przykład, że człowiek za wszystko płacił, no nie dał rady płacić za wodę. Przed świętami mu tą wodę zamknęli na nadolniku, nawet i napisał akwanet, że najbliższe źródło poboru wody dla nadolnika jest na Dolnej Wildzie. Ja rozumiem, tak, no nie płacił, zamknęli, ale przepraszam bardzo, jeśli robi to właściciel prywatnej kamienicy, mówimy, że to jest łobuz, szuja i należy go zamknąć do więzienia. Robi to spółka, w której miasto ma udziały, miasto które powinno się tymi lokatorami opiekować, nie opiekuje się. Ja poprosiłem, żeby dawano temu panu, tej całej rodzinie, której zamieszczą, podobno są cztery rodziny, które nie mają wody na nadolniku, mają odciętą. Prosiłem, żeby mu dawać z kranu i się zobowiązałem, że jak trzeba, to zapłacę za tą wodę, no ale żeby chociaż na święta miał, no ale już teraz wiem, że od lutego w ogóle będzie miał zakaz pobierania wody również z tego kranu wspólnego, bo inni się burzą i słusznie, no ale no mamy różne specjalistyczne wydziały, które zajmują się wszelakiego rodzaju pomocą, no ale działamy jak czyściciele kamienic, bo zamykamy wodę i teraz siedźcie sobie te rodziny bez wody. Mało tego, mogę powiedzieć, że mam satysfakcję, bo mówiłem, że tak się skończy nieustanne podnoszenie cen wody. Ale szanowni państwo, tam była już robiona deratyzacja, bo były różne robactwo się zalęgło i
czy
w związku
rozumiem,
z tym
cały czas pytanie jest, jedno, pytanie,
pytanie
drugie
jest
pytanie
jedno
zadać.
Kończę. Jak miasto w końcu takim ludziom pomoże?
Teraz pozwoliłam sama siebie zapisać do głosu. Mam cztery krótkie pytania. Pierwsze pytanie, i wszystkie oczywiście na piśmie. Pierwsze pytanie, jak przebiega monitorowanie i jakie są konkluzje z wprowadzonej pilotażowo strefy tempo 30? Ja proszę o bardzo krótką odpowiedź. Jeżdżę po tym Śródmieściu i odnoszę wrażenie, że kierowcy specjalnie tą strefą tempo 30 się nie przyjmują, ale też jakby może należało zadać to pytanie tutaj naszej miejskiej policji, kiedy dzisiaj była z nami, też jakby nie widzę specjalnie jakiejś obserwacji tego, jak się kierowcy zachowują i czy to się sprawdza, czy nie, ale może tu się mylę. Bardzo krótką proszę odpowiedź. Następne pytanie dotyczy takiej sprawy zgłoszonej przez właścicielkę psa, ale pan przewodniczący Grześ mi znowu przeszkadza. Właścicielkę psa, która zgłosiła taki problem, jakie widzimy tutaj rozwiązanie, mianowicie właściciele psów, którzy płacą podatki i sprzątają po tych swoich psach, w sytuacji, w której ten pies choruje, mogą skorzystać z weterynarza miejskiego, ale zatrudnionego w schronisku, ale to jest obwarowane tylko bardzo wąskim zakresem tych usług i na przykład jeżeli pies wymaga operacji, jakiegoś zabiegu chirurgicznego, muszą za to płacić i wykonywać to prywatnie i tych, których na to nie stać, nie ma tutaj żadnej propozycji. Dla osób, którzy płacili regularnie ten podatek, nie stać ich na leczenie psa. Czy tutaj miasto nie widziałoby jakiegoś rozwiązania? Trzecie pytanie dotyczy problemu zgłoszonego przez mieszkankę ulicy Wrocławskiej 3, mieszkanie 6. To jest kamienica, która jest wspólnotą, tam przeważa ZKZL, czy mieszkanie reprezentowane przez miasto w tej wspólnocie. W każdym razie ta pani, która się tam wprowadziła niedawno, chciała zamontować antenę satelitarną na dachu, czy jakąś inną formę możliwości korzystania z sieci internetowej, telewizji kablowej. Ich administracja odpowiedziała, że to jest niemożliwe z uwagi na to, że nie zgadza się na to konserwator zabytków. Konserwator zabytków rzeczywiście nie wyraża zgody na to zamierzenie, ponieważ elewacja poddana została przed kilku laty pracom konserwatorskim i niezbędne jest zachowanie jej estetycznego wyglądu i to wszystko byłaby racja, gdyby nie to, że na tym dachu znajduje się szereg anten innych lokatorów i one tam są. Natomiast zespół zarządców nieruchomości odpowiedział, że nie przewiduje montażu instalacji sieci internetowej i telewizji kablowej w tym budynku z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców posesji. I teraz ta pani pyta, co ona ma w tej sytuacji zrobić. I czwarte pytanie, ostatnie, dotyczy zabytkowej kamienicy, w zasadzie zabytkowej willi, bardzo zabytkowej, bardzo pięknej willi, położonej przy ulicy Wieniawskiego, poniżej budynku PAN-u. Z tej willi wyprowadzono lokatorów, należy ona w całości do miasta, wyprowadzono lokatorów kilka lat temu. Tam pewnie państwo pamiętacie, że tam ci lokatorzy się wzbraniali przed tym. W końcu dano im mieszkanie zastępcze i od tego czasu ten budynek stoi pusty. Pytanie, jakie są plany co do tego budynku? To były wszystkie moje pytania. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Kilka krótkich pytań. Poproszę o odpowiedzi na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Skarżyńskiego. To jest ulica na Woli, boczna od ulicy Szybowcowej. W tej chwili ma status drogi wewnętrznej. O część działek, które składają się na tę ulicę, toczy się postępowanie zwrotowe w stosunku do miasta Poznania. Jednocześnie jest to jedyny dojazd do posesji, która się tam znajduje. Mieszkańcy tej posesji złożyli do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o przemianowanie tej ulicy z drogi wewnętrznej na drogę publiczną, co może być może pomóc miastu na kolejnych etapach postępowania zwrotowego. I pytanie, na jakim etapie znajduje się rozpatrywanie tego wniosku w Zarządzie Dróg Miejskich? Czy jest szansa na zmianę statusu tej ulicy? Drugie pytanie. Trudno mi nawet powiedzieć, czy bardziej to jest zakres działania Biura Rady Miasta, czy Wydziału Organizacyjnego. Mianowicie chodzi o teksty jednolite uchwał Rady Miasta. Zwrócili się do mnie ostatnio mieszkańcy, dla których lektura niektórych ważnych uchwał Rady Miasta, bezpośrednio jakby dotyczących mieszkańców, chociażby uchwała o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, o stosowaniu bonifikat, one kilka razy się zmieniały i często tekst po tych zmianach no jest trudny do odtworzenia dla tak zwanego zwykłego mieszkańca. Być może tutaj pytanie, czy w tych najważniejszych uchwałach, do których często sięgają sami mieszkańcy, nie warto byłoby tych tekstów jednolitych uchwał Rady Miasta jakby częściej przygotowywać i publikować. Trzecie pytanie dotyczy budowy kolektora junikowskiego. Ważny element systemu kanalizacyjnego, który mógłby uruchomić częściowo także tereny mieszkaniowe w okolicy osiedla Rudnicze. Pytanie, czy miasto będzie wnioskowało o to, żeby Aquanet w jakiś sposób w swoich planach ten kolektor na tym odcinku właśnie osiedla Rudnicze w jakiś sposób wybudował, przebudował tak, żeby móc podłączyć te nowe tereny mieszkaniowe potencjalne do tego właśnie kolektora. Dalej trzy pytania, które wyniknęły przy okazji konsultacji planu miejscowego dla Parku Kasprowicza i przy okazji spotkania z Radą Osiedla Łazarz. Pierwsze pytanie dotyczy hali betonowej w Parku Wilsona. Dysponujemy adresowanym do przewodniczącego Komisji Rewitalizacji pismem z lipca 2013 roku, gdzie status tego budynku i tego gruntu, który był oddany w użytkowanie wieczyste Akademii Wychowania Fizycznego, jest dosyć tutaj precyzyjnie określony. I pytanie, czy od tego czasu miasto podjęło pewne działania, na przykład w kwestii ewentualnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w przypadku innego korzystania z tego gruntu niż to, na który zostało to użytkowanie przekazane Akademii. Czy jakieś, powiedzmy, tutaj w ciągu ostatniego pół roku miasto podjęło działania czy rozmowy z właścicielami, w jaki sposób ta sprawa się toczy? Druga kwestia, też łazarska. Pytanie, czy w systemie informacji miejskiej dałoby się w jakiś sposób kompleksowo uwzględnić upamiętnienie, oznaczenie miejsc związanych z powszechną wystawą krajową w 29 roku, z których większość się znajduje właśnie w okolicy Łazarza, też w okolicy Parku Kasprowicza. Niektóre relikty czy budynki wciąż stojące, wybudowane na tę wystawę, warto być może byłoby jakoś specjalnie oznaczyć, wyeksponować. Ostatnie pytanie łazarskie dotyczy ogródków działkowych w kwartale ulic Potockiej, Dmowskiego, Kolejowa, Hetmańska. Tam były pewne postępowania zwrotowe. jest procedowana zmiana studium, ale właśnie głównie chodzi tutaj o analizę stanu własnościowego i postępowań administracyjnych na tym terenie, czy oprócz już odzyskanych przez właścicieli fragmentów tych ogrodów, jakie to są fragmenty, czy są tam postępowane dalsze, czy są tam prowadzone dalsze postępowania zwrotowe i czy są tam także prowadzone jakiekolwiek postępowania o wydanie warunków zabudowy. I już zupełnie ostatnie pytanie związane częściowo z dzisiejszymi obradami, mianowicie czy w związku ze zmianą terminu wejścia w życie nowego systemu taryfowego Zarząd Transportu Miejskiego przewiduje ewentualne wydłużenie terminu wymiany komkarty na PEKĘ. Jak przebiega w tej chwili ten proces? Czy jest szansa, że uda się go sprawnie do końca marca zakończyć? A jeżeli by się okazało, że jeszcze duża część kart jest niewymieniona, czy faktycznie w związku z tym przesunięciem o 2 miesiące wejścia nowego systemu w życie, czy istnieje możliwość ewentualnego wtedy przedłużenia tego terminu wymiany karty? Bo o to się często mieszkańcy także pytają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy w kwestii formalnej pan radny Jan Hudowiecki? Tak, zostało nam 5 osób. Czy tam ktoś stoi na korytarzu? Czy... Tak, sprawdzamy listę obecności. Proszę o listę obecności i o powrót.